Pałac Kultury i Nauki w latach 50., pałac Józefa Stalina, niechciany dar Stalina, czy tak jak powiedział Władysław Broniewski, sen pijanego cukiernika. Dziś to jest obiekt najbardziej znany, najbardziej rozpoznawalny, jeżeli chodzi o realny socjalizm w Warszawie, fotografowany ze wszystkich stron przez turystów, którzy przybywają do Warszawy z całego świata. Ale Warszawa przed wojną miała inne serce i po wojnie powinna to serce zachować. Dlatego, że było to możliwe mimo zniszczeń niemieckich po powstaniu warszawskim. Dlaczego komuniści zdecydowali się wyburzyć co najmniej 170 kamienic z serca Warszawy? Kto o tym decydował? No ale wreszcie też jakie historie są związane z budową Pałacu Kultury? O tym będziemy rozmawiać w programie. Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam. I witam serdecznie gościa. Jest z nami pan Janusz Sujecki, warszawianista, Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy może od tego, czy w ogóle była odbudowa Warszawy, ponieważ no, istniało takie ciało, to się nazywało Biuro Odbudowy Stolicy, miało swoje kierownictwo. No ale jeżeli dokonuje się zdemolowania całych pierzei, ulic, budynków i stawia się miasto na nowo, to właściwie chyba nie można mówić o odbudowie, tylko budowie nowego miasta.
Tak, ja 10 lat temu mniej więcej zaproponowałem wprowadzenie takiego terminu, który nazwałem kłamstwem warszawskim, dotyczący dwóch w zasadzie stwierdzeń, które są powielane nadal, a są niezgodne z prawdą historyczną. Pierwsze jest takie, że Warszawa została zrównana z ziemią, albo został z niej ocean ruin, może zgliszcz i tak dalej. My ciągle spotykamy się z takim stwierdzeniem. Natomiast...
No tak jest, prawda, powszechne przeświadczenie.
Tak, tak jest powszechne przeświadczenie.
Niemcy zrównali Warszawę z ziemią.
Co więcej, jako ilustrację pokazuje się jedyny fragment Warszawy, który rzeczywiście był zrównany z ziemią, to znaczy getto. Teren getta warszawskiego. Natomiast od ulicy Leszno dawnej, czyli obecnej Alei Solidarności na południe, Warszawa w gruncie rzeczy ocalała, była wypalona. Były gniazda wyburzone, owszem, miejsca były, gdzie były budynki zburzone, natomiast generalnie ta zabudowa została spalona. Niemcy nie zburzyli Warszawy. Oczywiście nie dlatego, że zrezygnowali z tego projektu, tylko dlatego, że już nie zdążyli, bo pierwszym etapem było palenie kamienic, a drugim etapem byłoby zrównywanie z ziemią zabudowy. Ale oni nie zdążyli tego zrobić. I praktycznie, jeśli chodzi o Śródmieście Północne i Południowe, w znacznej mierze Warszawa ocalała. To były całe pierzeje uliczne zabudowane nadal kamienicami, tylko że były to kamienice spalone. Więc stwierdzenie, że Warszawa została zrównana z ziemią, albo był to jakiś ocean ruin, a to wyobrażamy sobie, że to są jakieś fragmenty ścian sterczące, bo pokazywano też często fotografie Starówki, która była bardzo zniszczona, znacznie bardziej niż w Śródmieście Warszawy. Otóż nie jest to zgodne z prawdą. Druga, może bardziej szokująca też dla wielu osób, drugie stwierdzenie, mianowicie kwestia odbudowy Warszawy. Otóż żadnej odbudowy nie było. Była odbudowa Starego i Nowego Miasta, była odbudowa Traktu Królewskiego i wybranych obiektów na terenie Warszawy.
Ale tak, nie, jest nawet zasłużony profesor Zachwatowski,
tak, prawda, tak,
który ma nawet pomnik tam.
Właśnie. I biuro, tak zwane Biuro Odbudowy Stolicy, można powiedzieć, że były tam dwie struktury. Jedna to właśnie Zachwatowicz i architektura zabytkowa, która naprawdę się zajmowała odbudową Warszawy i im zawdzięczamy odbudowane zabytki. Natomiast Wydział Urbanistyki tego samego Biura Odbudowy Stolicy po prostu Warszawę burzył po wojnie, nie odbudowywał jej. I to były setki kamienic, my mówiliśmy o Pałacu Kultury, natomiast w skali Warszawy to są setki, a może nawet ponad 1000 obiektów, które po wojnie zostały zrównane z ziemią, wyburzone, nie zabezpieczono ich tak, jak się powinno zabezpieczać takie obiekty, czyli zamurować otwory okienne, spiąć i zrobić remont, bo to już nawet trudno mieć o odbudowie, wstawić stropy po prostu i ratować te kamienice. Te obiekty zniszczono.
Ale panie Januszu, może jest tak, że te decyzje były, no tutaj zachowam się trochę jak adwokatus diaboli, ale może te decyzje były o tyle racjonalne, że stopień wypalenia jednak tych kamienic był taki, że, no, że renowacja była potwornie kosztowna i nawet jeżeli to była zabytkowa kamienica, no to już trudno, trzeba było jednak jej los przekreślić.
Znaczy ja rozmawiałem jeszcze w latach 90. z pracownikami architektury zabytkowej BOS-u. I to byli inżynierowie, architekci, którzy mówili mi wyraźnie, że ponad 50% tej zabudowy można było uratować wypalonej.
Mimo 50%. Wszystko.
Ponad 50% tej wypalonej kamienicznej zabudowy. Co więcej, Tadeusz Tołwiński, znakomity urbanista i architekt, przygotował alternatywny plan odbudowy Warszawy w stosunku do BOS-u, który zakładał no, ciekawą koncepcję. Wyburzenie wszystkich spalonych oficyn, wprowadzenie zieleni na dziedzińce i uratowanie zabudowy przyulicznej w Warszawie. Efekt był taki, że został wykluczony z BOS-u i Zaszczuty, zmarł zresztą w 1951 roku. Więc to był plan, o którym zresztą powiedział Roman Piotrowski. Roman Piotrowski, kierownik BOS-u, który stwierdził, cytuję, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, że o żadnej odbudowie nie może być mowy. No to jeżeli kierownik instytucji, która nazywa się Biuro Odbudowy Stolicy, mówi, że nie może być mowy o żadnej odbudowie, to mamy jasny komunikat. Dalsza część tej wypowiedzi jest jeszcze bardziej przerażająca, ponieważ Roman Piotrowski stwierdził, że jedynym plusem tego koszmaru, jakim była II wojna światowa, jest możliwość, jak on to określił, zorganizowania życia gromady ludzkiej w każdym jej przejawie. Ja jestem politologiem z wykształcenia i muszę powiedzieć, a to był architekt, muszę powiedzieć, że chylę czoło przed taką definicją totalitaryzmu, bo ja tak krótkiej, wspaniałej definicji totalitaryzmu nie słyszałem. Zorganizować życie gromady ludzkiej w każdym przejawie tego życia. Czyli był to plan po prostu totalitaryzmu, był wprost sformułowany.
Kim byli Roman Piotrowski i Józef Sigalin, którzy stanęli na czele tego biura? No bo Piotrowski formalnie kierował, ale Sigalin to się mówi, że to było jednak takie, no tak, spiritus moment z tego wszystkiego. I czy oni mieli całkowitą swobodę w swoich decyzjach?
To znaczy, tutaj jest bardzo wiele ciekawych wątków, dlatego że Piotrowski był architektem, Sigalin również. Było tam wielu urbanistów i architektów, powiedziałbym, zarażonych tymi koncepcjami awangardowej urbanistyki, architektury. A jakie to są koncepcje, to wiemy, bo wystarczy popatrzeć na blokowiska w Warszawie. To był taki ideał. Więc to miało nie być miasto, tylko to miały być blokowiska, tak zwane osiedla społeczne, jak oni to nazywali. Natomiast sprawa właśnie decyzyjności jest szalenie ważna, tutaj jest dalej niewyjaśniona. Dlatego, że my mówimy generalnie, że prawda, zburzenie Warszawy po wojnie to były decyzje komunistów. Ale niewiele osób o tym wie, że bodaj w roku 1946 na jednym z plenów KCPPR potępiono burzenie Warszawy. To jest absolutny ewenement, to jest wielka ciekawostka. Mało tego, znany publicysta stalinowski, zresztą mało chwalebnie powiedziałbym, najdelikatniej zapisany, bo atakował Armię Krajową w tym czasie, Roman Werfel, to znane nazwisko, napisał w tym czasie również artykuł potępiający wyburzenia tej zabudowy. Więc prawda jest bardziej, powiedziałbym, skomplikowana. Wygląda na to, że to nie było tak, że jakby zarządzanie szło ze strony PPR i z tej jakiejś grupy komunistów, która chciała tego, tylko ta grupa działała prawdopodobnie, ale to jest tylko hipoteza na razie, bo nie mamy żadnych dowodów na to, prawdopodobnie bezpośrednio na dyrektywy płynące z Moskwy. I wykonywała te dyrektywy. To były bezpośrednio, podejrzewam, dyrektywy płynące ze Związku Radzieckiego. Były one o tyle dziwne jeszcze w tym czasie, że doktryna socrealizmu już w Związku Radzieckim obowiązywała. Wszelkie awangardowe działania były potępione oficjalnie. Więc teraz pytanie, dlaczego nie wprowadzono socrealizmu natychmiast, 45-46, tylko tak zwani doradcy radzieccy jak najbardziej kupowali z radością pomysły tworzenia tak zwanych osiedli społecznych. Są różne hipotezy. Niektórzy twierdzili, że w blokowisku nie można budować baryka. Ta nauka powstania warszawskiego była taka, że prawda, lepiej, żeby to miasto już nigdy nie wróciło do takiej formy, czyli żeby stworzyć rozluźnioną zabudowę, że gdyby komuś jeszcze przyszło do głowy, to żeby taki twór można było bardzo łatwo spacyfikować. I oczywiście to jest prawda, bo miasto, które ma ulice, place i kwartały zwarte, jest znacznie trudniejsze do spacyfikowania niż blokowisko, gdzie po prostu się ląduje i pacyfikuje takie miejsce.
Czy można w takim razie powiedzieć, no bo pytanie jeszcze o tę motywację, jeżeli tutaj pan kieruje w stronę tych decydentów, ale czy to jest tak, że to, no, jeżeli chodzi o to serce Warszawy, właśnie Śródmieście, to chodziło o to, żeby no, zniszczyć jakiś taki fragmenty, które komuniści nazywali burżuazyjną Polską, się jakąś sanacyjną Polską, chodziło o zniszczenie tych śladów?
To znaczy na pewno tak, tylko ja zaczynam się zastanawiać po czytaniu źródeł wszystkich, kto tak naprawdę o tych burżuazyjnych ozdobach i tych burżuazyjnych kamienicach mówił. Dlatego, że wygląda na to, że to przede wszystkim sami architekci i urbaniści, którzy mieli związek z ówczesną władzą, parli w kierunku niszczenia i tego typu określeń tej architektury używali. Pewne rzeczy nam się kruszą, tak bym powiedział, w zestawieniu z realiami. Dlatego, że ja również słyszałem, że inicjatywą, to już w tym przypadku PZPR, bo to było w 1948 roku, było skuwanie detali z kamienic XIX-wiecznych właśnie jako burżuazyjnych ozdób, czy przeżytków jakichś burżuazyjnych. Tylko można zadać je do zasad... I rzeczywiście zbijano te dekoracje. Tylko można zadać je do zasadnicze pytanie, jak to jest możliwe, że jednym z nielicznych miejsc, które przetrwały w całości z kostiumem sztukatorskim, to jest ulica Smolna, którą było znakomicie widać z okien Komitetu Centralnego. W związku z czym, gdyby to była prawda, to nie ulega wątpliwości, że Smolna poleciałaby pierwsza, bo zostałaby wygolona na gładko. A tak nie było. Więc cały czas zadajemy pytanie, czy to przypadkiem nie urbaniści i architekci tłumaczyli później, używając wytrychu słowa komuniści kazali, komuniści zarządzili, ale tak naprawdę to korzystano raczej z czegoś, co można byłoby nazwać, nie wiem, taką obojętnością życzliwą z tamtej strony, ale nie inicjatywą.
Chyba trzeba jeszcze obalić jeden taki stereotypowy pogląd, jakoby no właśnie serce Warszawy, to centrum, Śródmieście, te 170, może więcej kamienic zniknęło z tej przestrzeni pod budowę pałacu. Nie, no tak nie było, ponieważ w momencie, kiedy je burzono, to nawet jeszcze nie było idei budowy pałacu.
Tak.
Prawda? Ona się pojawiła, jeżeli chodzi w ogóle o taki pomysł, już właściwie w jakiejś mierze zatwierdzony, dopiero w 3 lipca, taką datę się podaje, 3 lipca 1951 roku, wtedy jest rozmowa Sigalina z Mołotowem, przy takim jeszcze przygotowaniu Hilarego Mińca, który mówi, że no tutaj towarzysz Mołotow w czasie wizyty złoży pewną propozycję, że może pałac i towarzyszu Sigalin zaaprobujcie, prawda?
No właśnie, 51 rok to tutaj już jest pustynia w Warszawie, bo kamienice te wypalone zniknęły w latach 1946-47, kiedy jeszcze nie było żadnej idei budowy pałacu. Oczywiście pewne obiekty przetrwały, które nie zostały spalone i one zostały zburzone w związku z budową pałacu. Ale to nie było tak, że wyburzono określony kwartał zabudowy w związku z ideą budowy pałacu. Ta idea się pojawiła później. Natomiast jaki był cel? No cel był taki również jak właśnie inżynieria społeczna, bo to jest całkowita zmiana otoczenia, zmiana, zniszczenie tradycyjnego miasta, prowadzenie osiedli tak zwanych społecznych ze świetlicami, które miały być miejscem indoktrynacji pracowników, nie tylko robotników, generalnie w ogóle. Więc stworzenie takiego rzeczywiście totalitarnego koszmaru, który umożliwiałby indoktrynowanie ludzi, oderwanie ich od przeszłości, a przeszłość, jak wiemy, zawsze jest niebezpieczna. W związku z czym lepiej przeszłości unikać i jeżeli można ją zniszczyć, to ją niszczyć. Prawda, jak to było w przeszłości, śladło nasza zmiata. Międzynarodówka, więc przypomnę ten fragment. Generalnie zawsze się identyfikowałem z ideami sprawiedliwości społecznej, ale ten fragment zawsze mnie przerażał, dlatego że źle mi się kojarzył.
Jakie zabytki, tak no, sygnalnie możemy wymienić, te, które straciliśmy właśnie? Z kim związane były na przykład historycznie te kamienice, które warto wymienić?
Właśnie tutaj było tak, że ustalono, było pewne ustalenia, że do 1850 roku te kamienice, budynki, które powstały przed rokiem 1850, zostają zachowane, nawet jeżeli zostały spalone i idą do odbudowy. Nie trzymano się tego w żadnym wypadku. Niszczono również zabudowę z okresu Królestwa Kongresowego, czyli kamienice, które powstały pomiędzy 1815 a 30 rokiem mniej więcej. Czyli bardzo cenny fragment. Zburzono m.in. kamienicę projektowaną przez Koraciego na Placu Grzybowskim, która była zabezpieczona do odbudowy, została bodaj w 1955 roku zniszczona, bo to już było po okresie działalności BOS-u, ale te obiekty niszczono dalej. Zburzono zabudowę ulicy Lektoralnej, Orlej. Co traciliśmy? No traciliśmy pamiątki historyczne związane z różnymi postaciami, bo na ulicy Orlej i Lesz Niedawny zburzono dwie kamienice, w których mieszkał Cyprian Kamil Norwid. W tej chwili jest tablica, tu stał dom, w którym mieszkał Norwid i każdy sobie znów wyobraża, że to Niemcy zburzyli ten dom, a on stał sobie spokojnie po wojnie i został zniszczony. Zburzono kamienicę przy ulicy Wilczej 12-14, kamienicę Marzyńskiego, której Bolesław Prus spędził znaczną część swojego życia. I tak możemy kontynuować. Bardzo wiele miejsc, mało tego, burzono obiekty związane z historią, na którą się powoływano. bo zburzono na Woli na przykład obiekty związane z działalnością wielkiego proletariatu, o których było wiadomo. Zburzono dom, który był symbolem na ulicy Złotej, w którym mieszkała Maria Bohuszewiczówna, jedna z postaci związanych z pierwszą Polską Partią Socjalistyczną. Więc nie oglądano się tutaj, rozwalano wszystko jak leci.
Pan też podkreśla w publikacjach czy w rozmowach, że to też jest jakby zwalczenie kolejnego takiego stereotypu, że mogliśmy mieć powstanie warszawskie i nawet ta zemsta Niemców po powstaniu, która wiemy, że chociażby jest wymieniany Pałac Saski, prawda, w tym kontekście, ale mogliśmy mieć powstanie warszawskie, nawet zemstę Niemców, ale i tak zachować to serce Warszawy, prawda? To jest też taki pogląd, który trzeba upowszechniać dopiero.
Tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to, co zrobiło Biuro Odbudowy Stolicy, zostało przypisane Niemcom później. I również był to argument do walki z samą ideą powstania. I argument dla tych ludzi, którzy twierdzili, że powstanie było bezsensowne, między innymi dlatego, że doprowadziło do zniszczenia całkowitego miasta. Już jest to nieprawda. Dlatego, że mogliśmy mieć bohaterską historię i mogliśmy mieć Warszawę, która gdyby wyremontowano, nie używam tutaj celowo określenia odbudowa, bo odbudowa nam się kojarzy z budowaniem czegoś, gdyby te domy wyremontowano, które zostały spalone, to moglibyśmy mieć Warszawę, która w bardzo niewielkim stopniu by odbiegała od Warszawy przedwojennej. Ale właśnie tego nie można było zrobić. Bo aby budować system totalitarny, trzeba było to miasto przewrócić, powiedziałbym, do góry nogami. Wszelkie nawiązania do przeszłości nie były dobrze widziane. Wypowiedzi ludzi związanych z BOS-em, mówię o Wydziale Urbanistyki cały czas BOS-u, no były wypowiedziami, które są wstrząsające. Wypowiedź Jana Chmielewskiego, który stwierdził, że to jest ulga dla urbanisty, patrząc na zrównane getto z ziemią. No jest to przerażające. Jak można na temat miejsca,
paradoksalnie jest to jakaś ulga, no ulga bo dla urbanista może stworzyć wszystko od zera, od
ulga
gruntu.
Ulga dla urbanisty, jakby nie biorąc pod uwagę, to jest świeżo po wojnie wypowiedziane, że doszło do ludobójstwa, doszło do zniszczenia kultury narodu żydowskiego na tym miejscu, ale tylko w tych kategoriach. Wacław Ostrowski, który kierował Wydziałem Urbanistyki BOS-u, stwierdził, opublikował, jest jego wypowiedź opublikowana, że Warszawa została zniszczona przez Niemców, ale Niemcy, że jest pewien problem, ponieważ Niemcy niejednakowo gruntownie zniszczyli wszystko. Więc to są szokujące stwierdzenia, tak, zupełnie wstrząsające. Stwierdzenie jednego z pracowników BOS-u, że jeżeli prywatna inicjatywa nie wyniesie się z ulicy Bagateli i okolic placu Unii Lubelskiej, to trzeba będzie zburzyć też te kamienice, które tam są, pomimo że one nie są zniszczone. Więc mamy bardzo wiele tego typu wypowiedzi zdokumentowanych, które świadczą o tym, że doszło do czegoś w Warszawie, co dziś, bo wtedy takiego określenia nie było, ale dziś to określenie jest używane, że doszło do miastobójstwa po prostu. Miastobójstwo jest definiowane jako niszczenie planowe miasta, niekoniecznie w czasie działań wojennych, którym towarzyszą założenia ideologiczne i jakiś pewien, można powiedzieć, ładunek agresji ideologicznej i propagandowej. I to, co zrobiono z Warszawą po wojnie, absolutnie mieści się w dzisiaj w definicji miastobójstwa.
Intrygujący jest ta uchwała Polskiej Partii Robotniczej, tak, która mówi o sprzeciwie wobec, tak, wyburzania. No ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że nawet grupka wpływowych architektów decyduje o wszystkim. Tak? Znaczy, czy to jest możliwe, żeby właśnie to jakby towarzysze komuniści, którzy stali nad nimi, aprobowali to, czy to udawali, że tego nie widzą?
To my cały czas się obracamy w kręgu właśnie hipotez. Było to, oczywiście dziś jest to bardzo ciężka sprawa ze względu na relacje polsko-rosyjskie, które są. Natomiast kwestia zweryfikowania tego, to są archiwa. Dlaczego ci architekci mogli działać? No oni mogli działać, hipoteza to jest oczywiście, żadnych dowodów nie mamy, ale jeżeli grupa najbardziej wpływowa, skoncentrowana wokół PPR, podejmuje pewną uchwałę, a oni działają dalej, no to jedyny wniosek, który się nasuwa, to jest taki, że oni mają błogosławieństwo z Moskwy i w związku z czym nawet Bierut i inni muszą, że tak powiem, pochylić głowę w ciszy i nie wtrącać się.
A były analizowane jakieś powiązania tych architektów agenturalne?
No właśnie, nie były. I to my to postulowaliśmy, nigdy to nie było zrobione. Może to jest kwestia przyszłości. Problem polega na tym, że znaczna część podejrzewa materiałów źródłowych jest na obszarze Rosji w tej chwili. No i to oczywiście nie może być mowy o podjęciu w tej chwili jakichkolwiek badań. Natomiast no, obracamy się w kręgu hipotez na razie.
Rozumiem, że ani Piotrowski, ani Sigalin, ani ci wszyscy, którzy tam realizowali to miastobójstwo, jak pan to określił trafnie, nigdy nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności.
Nie, mało tego. W roku 1985 Roman Piotrowski udzielił wywiadu w stolicy I w wywiadzie tym stwierdził wprost, że warszawiacy nie znosili BOS-u za niszczenie właśnie, zaburzenie miasta. Czyli on jakby sobie zdawał sprawę, oni sobie świetnie zdawali sprawę z tego, że konflikt był taki, że obserwowano, co się dzieje i ludziom po prostu w głowie się nie mieściło, że zamiast ratować to, co zostało, to jest rozwalane. Stwierdzenie jeszcze przed rozpoczęciem tych wyburzeń w ramach BOS-u, że zabudowa, która nawet nie jest zniszczona, ale koliduje z planami BOS-u, będzie rozebrana, zburzona. Więc tu mamy dosyć dużo źródłowych materiałów, ale przede wszystkim to, co jest najbardziej wstrząsające, to jest to, że przed egzekucją każda ofiara była fotografowana. I mamy dzięki temu tysiące zdjęć w archiwum państwowym na Krzywym Kole, dostępnych dla każdego. Każdy może sobie przyjść, zamówić teczkę Archiwum Biura Odbudowy Stolicy i sobie poprzeglądać dowolne ulice, gdzie mamy właśnie kamienica po kamienicy przed rozwaleniem sfotografowana. Przerażający materiał. Przerażający.
Dzisiaj jak spaceruje się po placu Defilad, to można tak zauważyć. Czasami trzeba być spostrzegawczym albo nawet wejść na trawnik, bo na trawniku przed wejściem głównym, tak na przedłużeniu, można być ulicy Chmielnej, ulicy Poznańskiej, jest taka betonowa, czy taka tablica. Tu było skrzyżowanie ulicy Wielkiej, ulicy Chmielnej. Jest parę takich innych miejsc, które mówią też o ulicach, które przestały istnieć. Na przykład ulica Wielka w ogóle nie istnieje.
No, ona przestała, tak, no ulica na tym odcinku, prawda, bo to jest Poznańska.
Była ważna
ulica. No tak, to był dalszy ciąg poznański. No, na terenie Śródmieścia Południowego na szczęście Poznańska istnieje. Mało tego ma bardzo, ponieważ tam niewiele, część obiektów się wypaliła tylko, reszta została, więc dlatego tam została cała ta zabudowa przedwojenna. Natomiast ta część poznańskiej Wielkiej, która już była po drugiej stronie, wypalone kamienice, to one rzeczywiście zostały zburzone po wojnie i poznikały nam całe ulice. Przecież znikła na przykład ulica Matejki, która po wojnie w 1945 roku jeszcze miała przepiękną zabudowę kamieniczną. Ona została w całości zmieciona. Tam są drzewa tylko. Tam nie ma nic. Ulica Świętej Barbary, która miała na zdjęciu 1945 roku dwie pierzeje pięknych kamienic XIX-wiecznych, została jedna. Świętej Barbary 4. A to byłaby przepiękna ulica, dlatego że byłyby dwie pierzeje XIX-wieczne i w tej chwili kopuła kościoła Piotra i Pawła zamykająca perspektywicznie tę ulicę. Więc straty są potworne.
Chodzi o pan o tym, że można pojechać zobaczyć te kamienice przed egzekucją, każdy z tych obiektów. Tak. A czy są takie zachowane jakieś dobrej jakości zdjęcia, tak, które pokazują całe centrum właśnie, jak wyglądało? To gdzie nie było, gdzie... No, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi pałac.
Tak, są zdjęcia lotnicze też, co jest bardzo ciekawe, wykonane w 1945 roku, na których widać, ponieważ na ulicach są cienie tych obiektów spalonych i tam, gdzie są okna, to są plamy słońca na jezdni, na chodniku i widać, czy budynek był zburzony, czy zachował pełen gabaryt ściany, które stały. Oczywiście to nam wskazuje, że generalnie zdecydowana większość zabudowy stała i to stała w pełnym gabarycie, czyli pod gzyms koronujący te kamienice razem z balkonami, zniszczenia były potworne. Słownictwo jeszcze tych ludzi dotyczące na przykład osoba, która zarządzała tak zwanym pogotowiem budowlanym, inżynier Roman Dowgirt, który odnośnie chorzej zapisał tak, że rozebrano już tyle i tyle kamienic i należy kontrolować ruch, bo chodziło, żeby nie tamować ruchu ulicznego i posuwać się i walić dalej. No więc nam walono po wojnie Warszawę, a później moje pokolenie już się dowiadywało, że wszystko to Niemcy zrobili i to, że mamy nieliczne obiekty w Śródmieściu Północnym, to jest wszystko wynik tego, że Niemcy zburzyli wszystkie te kamienice.
No i przychodzi czas budowy tego Pałacu Kultury, które później nosi imię Stalina. Wokół tego obiektu też już narosło mnóstwo historii. Pewnie niektóre są też powtarzane, ale faktem jest, bo oczywiście komunistyczna propaganda tutaj wyciszała niektóre niewygodne kwestie, ale jest faktem, że wskazuje się zdaje się na 16 robotników radzieckich, którzy zginęli przy tej budowie. I tutaj chciałem pana zapytać, czy pan kiedykolwiek badał też te kwestie, no bo mówi się o tym, że część z nich miała po prostu być pijana. Natomiast są też takie opisy, że co najmniej dwóch albo trzech miało z rusztowania bezpośrednio wlecieć do świeżego cementu, czyli rozumiem, że oni są po prostu w fundamentach tego pałacu.
To nie jest wykluczone.
Ponieważ koszt wydobycia byłby za duży. Ciało.
No ciało, tak. To nie jest wykluczone wcale. Ja tylko dodam, że to nie był jakiś wyjątek, dlatego że dzisiaj standardy bezpieczeństwa są zupełnie inne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych przy budowie tych wysokościowców generalnie zawsze było tak i mówiło się, że zwykle taki wieżowiec to jest kilka ofiar śmiertelnych przy budowie. Zdarzały się wypadki. Także nie tylko przy budowie Pałacu Kultury tak było. Pałac Kultury rzeczywiście, no na szczęście imienia Stalina był krótko, bo prawda, w 1955 roku oddany, więc to jest to już krótko, bo zaraz mamy zmianę odwilż i to jest koniec, potępienie stalinizmu. Natomiast Pałac Kultury oczywiście obrósł w najróżniejsze znaczenia i to należy brać na pod uwagę.
Dzisiaj jest w ogóle wpisany
Właśnie ja zawsze jakby prowadzę dwutorową działalność, dlatego że zawsze mówię, że Pałac Kultury i Nauki jest ciekawostką w tej części Europy architektoniczną, którą warto pokazywać turystom. Natomiast zawsze mówię, na miły Bóg, nie róbmy symbolu Warszawy z tego, bo to nie ma nic wspólnego z symbolem Warszawy. No, ale właśnie... Należy go zachować i należy go rzeczywiście chronić, bo jest to jakaś, jest to taki przykład eklektyzmu generalnie. Zresztą nie jest to rosyjska architektura. Cały czas przypominam, że to jest nawiązanie przez Rudniewa do drapaczych mur amerykańskich sprzed I wojny światowej.
Ale mamy też siedem sióstr Stalina w Moskwie, prawda? I to są jak Uniwersytet Łomonosowa, prawda?
On jest najbardziej podobny.
Czy Hotel Ukraina, no to są takie obiekty, które są bardzo zbliżone. No to jest
zbliżone, ale muszę powiedzieć z pewną ulgą, bo widziałem zdjęcia, że one są zdecydowanie brzydsze od warszawskiego. Są ciężkie, toporne i całe szczęście, że tego typu obiekt się nie znalazł w centrum Warszawy. Można o Pałacu Kultury naszym powiedzieć, że on jest po prostu bardzo wysmukły rzeczywiście.
Czyli pan by nie, mimo tego, że zna pan całą tą historię, no, nazwał pan to miasto bójstwem. No wiadomo, że koszty w ogóle jakiegokolwiek, nawet takiego namiastkowego przywracania tutaj tego, co było przed wojną, to byłyby potężne. No to musielibyśmy dostać te reparacje od Niemiec, na pewno jeszcze być może od Rosji. Ale abstrahując od kwestii kosztów, w warstwie symbolicznej pan by już... Właśnie ten pałac obrośnięty tymi różnymi skojarzeniami, legendami, historiami, już pan by zostawił, tak?
Pałac tak, jak najbardziej. No sam byłem zwolennikiem, o czym zresztą też wspomniał profesor Marcin Kula w swojej książce, wymieniając moje nazwisko. Byłem zwolennikiem wpisania pałacu do rejestru zabytków. Jak dzisiaj staniemy i sobie popatrzymy na zachowane Aleje Jerozolimskie i na Pałac Kultury, to zadziwiająco dostrzeżemy to, że on bardzo pasuje do tej zabudowy z przełomu XIX-XX wieku z jednego powodu. Bo on jest eklektyczny, on jest skrajnie eklektyczny, jest zdobiony, dekorowany, tam są różne elementy z różnych epok, jest to styl historyczny. Natomiast oczywiście, czy zaniechać przywracania? Można połączyć jedno z drugim. I był projekt jednego z architektów odbudowy fragmentu zabudowy przedwojennej. On nie został oczywiście uwzględniony przez, co niedawna sprawa jest, przed chyba niecałych 10 lat, kiedy proponował tworzenie pierzeni marszałkowskiej, odtworzenie części tych ulic, czyli zostawienie wokół Pałacu Kultury pewnej tylko przestrzeni niewielkiej, natomiast odtworzenie tkanki miejskiej, która była tam przed wojną. Oczywiście projekt nie został przyjęty prawda, życzliwie, tak bym to określił.
No, wiemy o tym,
a to byłoby bardzo, bardzo dobre i ciekawe rozwiązanie.
Wiemy a propos tych skojarzeń, czy tych historii, no, też dokumentowanych w licznych publikacjach, nawet też w audycjach radiowych, nawiązania, no chociażby takim wydarzeniem, bo tam się odbywały oczywiście zjazdy partii, łącznie z tym PZPR, łącznie z tym zjazdem ostatnim, gdzie sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić, ale... No tam były też takie wydarzenia, które no, pokoleniowo są dla wielu osób ważne, chociażby jak koncert Rolling Stonesów, prawda? Rok 67, ale także zupełnie inne zderzenie symboliki, właśnie trochę takie nawet jak jeszcze poprzedzające w ogóle to całkowite obalenie komunizmu, jak msza papieża w 1987 podczas trzeciej pielgrzymki, tak. Gdzie ołtarz, można to zobaczyć tak. Na zdjęciach, był dosłownie tak. No, przyklejony do frontu, prawda? Czyli przełamanie pewnej symboliki.
To jest tak, oczywiście, że tak. Nikt nie myśli o pałacu. Mówię nie tylko o młodych ludziach, mówię o moim pokoleniu. Ja jestem 59. rocznik. My nie myśleliśmy, nie mówiliśmy o pałacu jako pałacu imienia Józefa Stalina. Nam się nie kojarzył. W latach 60. generalnie, czyli w okresie mojego dzieciństwa, pałac się już nikomu z imieniem Józefa Stalina nie kojarzył. A przecież to było, prawda, 60 lat temu. Przez te lata no, dużo się zmieniło i pałac zyskał no, obrus, można powiedzieć, i w znaczenie, ale też takie prywatne znaczenia, no bo wiele osób, prawda, to musimy również brać pod uwagę, że wiele osób wiąże swoje życie z jakimś miejscem czy architekturą. No i to też odgrywa istotną rolę. Więc pałac jest na pewno ciekawostką. W tej części, jak powiedziałem, Europy to jest jedyna tego typu budowla, która została, więc to też jest bardzo ciekawe. Ale tak jak powiedziałem, tak jak byłem zwolennikiem wpisania pałacu do kultury, do rejestru zabytków, tak jest, tak po prostu dostaję szału, kiedy słyszę, że ktoś mówi, że jest to symbol Warszawy. Bo już prędzej żagiel, Libeskinda, który jest niepowtarzalną, jedyną budowlą, jest, bo nie jest nacechowany ideologicznie, czyli ten drapacz chmur, który jest obok pałacu, może być symbolem, nowoczesnym symbolem Warszawy. A tak naprawdę symbolem Warszawy niechaj pozostanie kolumna Zygmunta i wieża zegarowa zamku, ale nie Pałac Kultury.
To jeszcze na koniec, bo powiedział pan o tym, że no pewne rzeczy są jeszcze niewyjaśnione, pewne tylko można stawiać w postaci hipotez, ale czy natrafił pan może na jakieś publikacje historyczne, które no próbowały jakoś zgłębiać tę kwestię, mówię, i odpowiedzialności właśnie i o tych powiązaniach agenturalnych, tych członków Biura Odbudowy Stolicy, czy to jest wciąż praca do wykonania?
To jest praca do wykonania i to jest praca trudna, dlatego że jeżeli prawdą jest, a o niczym nie przesądzamy tu, bo nie mamy dokumentów, jeżeli prawdą jest, że burzenie Warszawy, które odbywało się bardzo wyraźnie ku niezadowoleniu pewnych kręgów PPR w tym czasie i publicystów związanych z PPR-em, jeżeli prawdą jest, że to zostało przesądzone w Moskwie i stamtąd było sterowane, no to jest poważny problem z dostępem do dokumentów, tak myślę, bo pewne decyzje tam zapadały, poza tym pewne decyzje mogły też zapadać na telefon, jak to się mówiło. A zresztą to była ulubiona metoda działania Stalina. To nie zostawiało żadnych śladów. Był nawet taki czas, kiedy przypuszczano, pamiętam, w latach 70. były takie hipotezy, że żadnych dokumentów odnośnie Katynia nie ma, ponieważ Stalin telefonicznie wydał rozkaz i nic nie zostało właśnie celowo, żeby nie zostawić śladów. Pomylili się, bo jak wiemy, dokumenty są i jest to udokumentowane. Więc nie wiemy. Tu nic nie wiemy, to jest wielki znak zapytania, ale to, że ci ludzie, to grono tych ludzi nie liczyło się w tym czasie z Bierutem, no, z całą tą górą zarządzającą i robiło dalej swoje, to jest, daje, powiedziałbym, wiele do myślenia. Nic jeszcze nie przesądzając, bo powinniśmy, tak jak historycy podchodzą, powinniśmy wychodzić z pewnymi pytaniami, hipotezami, natomiast my nie możemy niczego jeszcze przesądzić. Może jeszcze w polskich archiwach jakieś materiały na ten temat są do znalezienia i zbadania. To już jest zadanie na pewno dla historyków. To i to już wymagałoby działania, no może już nie, prawda, czy warszawianistów, czy osób, które się zajmują historią miasta samego, ale profesjonalistów, historyków, którzy mieliby dobre przygotowanie do pracy ze źródłami.
Jakby tak było. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Janusz Sujecki, warszawianista i Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy, był gościem programu Historia to 30. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.